Tu Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Dawid. Witam, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Jutro, 2 lutego, Kościół obchodzi święto ofiarowania pańskiego, zwane również świętem Matki Bożej Gromnicznej. I właśnie w to święto, w 1997 roku, Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Panu Bogu. Ten dzień, kiedy w sposób szczególny zwracamy uwagę na świadków obecności Pana Boga w świecie, jakim są osoby konsekrowane, jest takim właśnie zaproszeniem, aby pomyśleć, aby przede wszystkim również i pamiętać w naszych modlitwach o osobach, które wybrały taką formę powołania, taką formę życia, życia konsekrowanego. I o tym życiu chcemy podczas naszego dzisiejszego programu na antenie Radia Maria porozmawiać z naszymi gośćmi, których witam, a właśnie są tutaj z nami przedstawiciele życia konsekrowanego, różnych form życia konsekrowanego. O tym za chwileczkę też porozmawiamy. Witam Was niezmiernie serdecznie. A kto jest z nami? Jest z nami siostra Emanuela Pluskot. Pluskota, witam siostrę.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Siostro, mniszki trzeciego zakonu regularnego świętego Franciszka z Asyżu. Ciekawe, radiosłuchacze czy nasi drodzy radiosłuchacze wiedzą, o jaki zakon chodzi. Mniszki trzeciego zakonu regularnego świętego Franciszka z Asyżu, czyli zwane...
Bernardynkami.
Bernardynki, tak jest. I siostra przyjechała do nas skąd?
Z Łodzi.
Z Łodzi. Siostra jest mistrzynią nowicjatu, dyrektorką również przedszkola świętego Franciszka z Asyżu, ale nie w Asyżu, tylko
w Łodzi.
Tylko w Łodzi, tak jest. Siostra Emanuela Pluskota. Obok siostry, tutaj w naszym studio, tak, siedzi siostra Ernestyna Szmyglewska.
Tak, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy i pozdrawiamy. I tutaj chyba będzie dla naszych radiosłuchaczy mniejsza trudność, bo zgromadzenie sióstr służebniczek niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, siostro...
Tak, wielkopolskie.
Wielkopolskie należy nam dodać, ponieważ są jeszcze 3 inne, prawda, gałęzie. I siostra przyjechała do nas...
Z Brodnicy.
Tak, a siostra na co dzień, dodajmy, posługuje w biurze parafialnym parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej właśnie w Brodnicy. Pozdrawiamy. Idziemy dalej. Pani Marta.
Witam serdecznie.
Witamy również. No ciekawe, prawda? Może dla niektórych z naszych radiosłuchaczy, to jak to? Tutaj siostra, a tutaj pani. No ale o tym sobie też powiemy podczas naszego spotkania. Pani Marta, Instytut Świecki, jest reprezentantką właśnie Instytutów Świeckich, ochotniczki księdza Bosko, tak?
Tak,
tak
zgadza
jest.
Się.
I pani przyjechała do nas z...
Częstochowy.
Częstochowy. I dodajmy, że pani Marta jest przewodniczącą Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich. I jest z nami również ojciec Marek Tomczyk.
Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, ojcze. I tutaj też myślę, że na radiosłuchacze nie powinni mieć trudności, aczkolwiek zakon świętego Pawła, pierwszego pustelnika, czyli...
Ojcowie Paulini.
Czyli ojcowie Paulini, tak jest. Ojciec Marek przyjechał do nas z Warszawy, tam też jest przeorem klasztoru, a także kierownikiem pielgrzymki warszawskiej. Nie lada przedsięwzięcie, prawda? W tym roku po raz który wyruszymy na szlak pielgrzymki?
W tym roku już się przygotowujemy do 307 warszawskiej pielgrzymki pieszej.
307 pielgrzymka pierwsza, tak, z Warszawy. I teraz taki tutaj nasz skład nie jest składem takim przypadkowym, bo faktycznie tak, żeśmy już na początku naszego spotkania wspomnieli. Życie konsekrowane jest to życie, które ma również różne formy. Są to następujące formy. Między innymi instytuty oddane kontemplacji, prawda? Takie, które przeżywają swoją codzienność za murami, za kratami w klasztorze i reprezentantką właśnie tej formy życia konsekrowanego jest siostra Emanuela Bernardynka, prawda? A siostro, dlaczego? Tutaj właśnie mamy takie wyobrażenie o zakonach kontemplacyjnych jako o tych, które są za murami, spędzają niezmiernie dużo czasu właśnie na modlitwie, na adoracji Najświętszego Sakramentu i też charakteryzują się między innymi tym, że nie opuszczają tej przestrzeni klasztoru, a jednak...
Tak, myślę, że warto byłoby tutaj wspomnieć, iż klasztory klauzurowe oparte są na klauzurze papieskiej oraz na klauzurze konstytucyjnej. I klasztory, które są oparte na klauzurze papieskiej, one w pewien sposób całkowicie zamykają siostry na kontakt ze światem, chociaż mogą siostry wychodzić jedynie w wyjątkowych sytuacjach. I najczęściej sytuacje te normowane są odrębnymi przepisami. Natomiast klauzura konstytucyjna pozwala siostrom klauzurowym na prowadzenie dzieł apostolskich, a także na wyjścia, które są związane z tymi dziełami. Przede wszystkim siostry klauzurowe poświęcają się Panu Bogu całkowicie w modlitwie, czyli jak gdyby naszym głównym celem jest modlitwa. Ale oprócz tej modlitwy, jeszcze tak jak w przypadku sióstr, które mają klauzurę konstytucyjną, możemy prowadzić dzieła apostolskie, czyli również możemy coś dawać siebie, dodatkowo, oprócz modlitwy, jeszcze pomagać innym, czy na przykład prowadzić, tak jak nasz klasztor prowadzi, przedszkole.
Czyli są takie różne formy, prawda, przeżywania tego życia kontemplacyjnego, zarówno zamknięte, jak i forma taka otwarta. Tak można by to ująć w skrócie, siostro.
Tak, otwarta może tak nie do końca, ponieważ my nie możemy sobie tak wychodzić wtedy, kiedy chcemy. Również mamy swoje przepisy zakonne i te nasze wyjścia są związane przede wszystkim z dziełami, które prowadzimy. I tylko wtedy możemy wychodzić. Natomiast głównym naszym zadaniem przede wszystkim jest modlitwa i ta kontemplacja, to jak samo słowo mówi, kontemplacja, my mamy się zjednoczyć z Panem Bogiem i mamy w tym jak gdyby znaleźć szczęście i to dawać Kościołowi, ponieważ my się modlimy, a siostry czynne pracują. I my chcemy być tak jakby w sercu Kościoła, żeby te siostry czynne, ojcowie czynni, więcej mogli pracować, więcej mogli dawać siebie. Czyli tak podtrzymujemy troszeczkę Kościół.
Tak, i siostro, gdyby siostra ewentualnie mogła też wymienić przynajmniej kilka takich przykładów zakonów kontemplacyjnych.
Na przykład siostry Klaryski, czy nawet nasze siostry Bernardynki, które kilka domów naszych sióstr, to są domy z klauzurze papieskiej, które są całkowicie zamknięte. Natomiast kilka jest właśnie takich bardziej otwartych. Siostry Kamedułki, siostry Karmelitanki, te zamknięte, one już całkowicie nie wychodzą, one całkowicie jak gdyby oddają siebie Panu Bogu tam za kratami w kontemplacji.
A z męskich?
Myślę, że ojcowie Kameduli również w tym momencie będą...
Także obejmujemy wszystkich, prawda, naszym pozdrowieniem i też pamięcią modlitewną i o tą też pamięć niezmiernie prosimy. Także to jest jedna z form realizowania życia konsekrowanego. Instytuty oddane kontemplacji, instytuty życia konsekrowanego oddane dziełom apostolskim. Tutaj pomiędzy nami przedstawicielami takiej formy życia są siostra Ernestyna oraz ojciec Marek. Prosimy o parę słów na temat tej formy życia.
Może na początek przytoczę zdanie, które bardzo mnie uderzyło w liście skierowanym na jutrzejszy dzień, na jutrzejsze święto nasze, księdza biskupa Kicińskiego, który tak pięknie powiedział, że życie zakonne zrodziło się z miłości Bożej i do miłości zostało powołane. Być miłością w sercu Kościoła, tak jak odczytała to święta Tereska, to uobecniać miłość Bożą pośród świata. I myślę, że właśnie forma takiego życia apostolskiego, jaką prowadzą zgromadzenia czynne, jest uobecnianiem miłości pośród świata. Dlatego też zgromadzenia czynne, żyjąc w świecie, mają za zadanie modlić się w intencji świata, w intencji ludzi, których spotykają, wśród którym posługują, ale również podejmować konkretne dzieła, które w tym świecie są potrzebne. Nasze zgromadzenie sióstr służebniczek zajmuje się przede wszystkim pracą wychowawczą wśród dzieci, a przez dzieci najmłodsze, które wychowujemy w przedszkolach, docieramy też do ich rodzin. Siostry także podejmują pracę w katechezie, w świetlicach środowiskowych. Prowadzimy domy dziecka, prowadzimy domy pomocy społecznej. Także tą miłość Boga uobecniamy w świecie tam, gdzie jej jest najbardziej potrzeba.
Bóg zapłać siostrą za to ukazanie, przynajmniej tej cząstki, prawda, bo to jest zaledwie cząstka tej całej działalności, którą podejmują Instytuty Życia Konsekrowanego oddane dziełom apostolskim. Ojcze, czy ojciec by jeszcze tutaj wspomniał ze swojego doświadczenia i może też, jak ojcowi Paulin, też może przynajmniej dotknął tej przestrzeni również życia apostolniczego?
Bardzo dobrze się składa, że akurat siostra rozpoczęła od życia, od klasztorów kontemplacyjnych. Było przejście do zakonów zgromadzeń apostolskich i myślę, że w przypadku mojego zakonu gdzieś jesteśmy na styku, albowiem wyrośliśmy z ducha pustelniczego w XIII wieku. Zakon miał podłoże czy punkt wyjścia, życie pustelnicze, ale we wspólnocie i tak też jest w naszych konstytucjach, które stwierdzają, że prowadzimy najpierw życie kontemplacyjne z Bogiem, następnie sam na sam, pogłębiając tą relację z Chrystusem, ponadto też życie pokutne, aczkolwiek, jak stwierdzają konstytucje, jesteśmy otwarci na ten natchnienia Ducha Świętego i rzeczywiście na przestrzeni wieków. Zakon dokonał jakiejś ewaluacji i takie były potrzeby i też jest otwarty na te znaki czasu. Wśród tych znaków czasu otwiera się pewna potrzeba od strony Kościoła, aby prowadzić sanktuaria, co w wielu krajach współbracia prowadzą. Też troska o pielgrzymów, ponadto też posługa sakramentalna, ale też otwartość na, jak to pięknie Jan Paweł II powiedział, przede wszystkim na sakrament pojednania i posługa cierpliwa, monotonna w konfesjonale.
Bóg zapłać i właśnie przechodzimy do instytutów świeckich. Pani Marto, jak to wygląda?
Instytuty świeckie będą najmłodszą formą życia konsekrowanego w świecie. Papież Paweł VI nazywa członków instytutów świeckich zaczynem w cieście, znaczy porównuje osoby świeckie żyjące konsekracją w świecie do zaczynu, który ma przemieniać świat od wewnątrz. I rzeczywiście te osoby, które należą do instytutów życia konsekrowanego, dążą do doskonałej miłości, pracując w tych miejscach, w których pracowałyby, czy pracowały w momencie odkrycia swojego powołania. Nasze życie jest życiem ukrytym. Bardzo często nawet nasi najbliżsi nie wiedzą o tym, że jesteśmy osobami poświęconymi Panu Bogu. A ideą życia w instytutach świeckich jest właśnie to, żeby przemieniać miejsca swojego życia, swojej pracy, swojej rodziny, właśnie jak ten zaczyn w cieście od wewnątrz. Instytuty świeckie są zarówno i męskie, i żeńskie. Skupiają no nie tak liczną grupę jak zakony żeńskie czy męskie. W Polsce jest nas około 1150 osób żyjących w ponad 35 instytutach.
Czyli to takie życie na co dzień właśnie tam, w środowisku pracy, to też sprawia, że no nie wyróżniacie się, prawda? Ani wyglądem zewnętrznym, nie nosicie jakiegoś szczególnego tutaj ubioru. Normalnie funkcjonujecie, wyróżniacie się rzeczywistością serca.
Ja tak siedzę tutaj koło czcigodnej rozmówczyni i tak trudno byłoby mi rozpoznać, czy mam do czynienia z panią, czy siostrą, czy osobą życia konsekrowanego.
No, to znaczy, że dobrze wyglądam, proszę ojca.
Bardzo tak, dobrze.
O to chodzi, żeby nasz wygląd, bo nie należy też osób konsekrowanych, żyjących w świecie, znaczy członków instytutów świeckich, przepraszam, mylić z osobami przynależącymi do instytutów bezhabitowych, bo to nie jest to samo. Naszym powołaniem jest to, aby świadectwo przynależności do Chrystusa dawać w tych miejscach, w których jesteśmy na co dzień, a osoby należące do instytutów świeckich można znaleźć naprawdę w różnych miejscach pracy. Jest nas dość dużo nauczycielek, lekarzy, pracowników naukowych, naprawdę wachlarz zawodów wykonywanych przez osoby przynależące do instytutów jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki.
I również należy wyróżnić Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, czyli w Kościele też działają takie stowarzyszenia męskie i żeńskie, charakteryzujące się realizowaniem własnego celu apostolskiego i wspólnotą życia określoną przez konstytucję, a także brakiem ślubów publicznych. I tutaj między innymi w Polsce najbardziej znane takie Stowarzyszenia Życia Apostolskiego tworzą księża Filipini, księża misjonarze świętego Wincentego a Paulo, księża Pallottini. Żeńskie Stowarzyszenia Życia Apostolskiego to między innymi siostry Miłosierdzia, siostry Szarytki, a także w tej palecie osób konsekrowanych, także wspomnijmy o niezmiernie też ważnej cząstce, to są stany dziewic poświęconych Panu Bogu, pustelnice oraz wdowy. Także już z tej takiej bardzo też pobieżnej charakterystyki widzimy, jak jest to bogata paleta barw, kolorów, paleta różnego rodzaju zaangażowań, działalności, ale powołanie do małżeństwa jest powszechne i jest dość oczywiste. Także powołanie kapłańskie jest niemal dla wszystkich czytelne. Chyba najtrudniej jest zrozumieć sens życia konsekrowanego. Może spróbujmy powiedzieć, kim jest osoba konsekrowana.
Myślę, że przepięknie wyraził to święty Jan Paweł II, że to powołanie do życia konsekrowanego jest darem i tajemnicą. Pewne rzeczy są uchwytne, możemy jakoś ponazywać, aczkolwiek jest to pewna tajemnica, jak każde powołanie do różnej formy życia, czy to apostolskiego, czy kontemplacyjnego. Natomiast istotą jak gdyby tego życia konsekrowanego jest wejście w naśladowanie Chrystusa przez złożenie niektórych przypadków zakonów, ślubów zakonnych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. To jest jak gdyby ta esencja, zresztą Jan Paweł II pisze o tym w adhortacji apostolskiej Via Consecrata. Oczywiście rozróżnia tam jeszcze inne formy życia, aczkolwiek zawsze jak gdyby tą kwintesencją jest przejście w tą strefę przeżywania swojego życia wraz z Chrystusem, albo właściwie pozwolenie Chrystusowi przeżywać w nas tą największą tajemnicę misterium paschalnego.
W naszych czasach zdominowanych przez taką niejednokrotnie niską kulturę, przez szukanie też takich doraźnych przyjemności, przez sekularyzację, wielu ludzi nie rozumie sensu powołania zakonnego. Ludzie ci pytają, czy warto wybierać taki sposób życia z jego możliwościami, ale i też z pewnego rodzaju ograniczeniami, skoro jest tyle pilnych potrzeb w zakresie troski chociażby o ubogich w dziele nowej ewangelizacji, których wypełnienie nie wymaga składania ślubów zakonnych ani życia według rad ewangelicznych. Jak na to spojrzeć?
Bóg nas wzywa i powołuje. Daje nam pewien dar do komunii z Nim razem. I jest to taka nasza droga do uświęcenia się i do wzrastania. Dar do życia, które jest życiem z Bogiem, ponieważ Bóg jest miłością. Pan Jezus, przychodząc na świat, pokazał nam, jak mamy żyć. Jak mamy żyć, kochając, w każdych okolicznościach życia, jakim możemy być. Czy coś się dzieje złego w naszym życiu, czy dobrego, zawsze możemy kochać. I ta wielka miłość, ta chęć zjednoczenia się z Bogiem powoduje to, że młode dziewczyny zostawiają swój dom rodzinny i idą i żyją dla Boga. I można powiedzieć, że to jest jakby najbezpieczniejsza droga naszego życia, ponieważ ona jest taka prosta. Prosto prowadzi do Pana Boga.
A jaka jest zasadnicza różnica między właśnie życiem konsekrowanym, a życiem świeckim?
Trudno chyba jest odpowiedzieć, to znaczy trudno i nie trudno. Żyjąc konsekracją w świecie, mam pokazywać tym, którzy żyją wokół mnie, że są dla mnie inne wartości. Co prawda kilkanaście lat mojego życia w instytucie pokazuje też, że to się też zmienia, że to dawanie świadectwa przynależności do Chrystusa, wierności złożonym ślubom, życiu Ewangelią w świecie, cały czas idzie w różnych kierunkach, tak jak, to znaczy idzie do przodu. Musi iść w kierunku Chrystusa i doprowadzenia mnie i tych, którym posługuje, do Chrystusa, ale świat wokół nas zmusza nas do tego, że te formy naszego dawania świadectwa też muszą ulegać zmianom, przemianom, dostrzegania tego wszystkiego, co niesie współczesny świat, korzystania z tych najnowocześniejszych chociażby środków komunikacji między ludźmi. Ale nie można też powiedzieć, że łatwiej było dawniej dawać świadectwo, a teraz jest trudniej, bo to zależy od okoliczności.
Używamy tego pojęcia życie konsekrowane, konsekracja, ale czym jest? Czym jest konsekracja? Może tutaj też warto byłoby wspomnieć o tej rzeczywistości, która jest kluczową dla tej formy życia.
Zastanawiając się i chcąc udzielić tej odpowiedzi, myślę, że przepięknie to uchwycił też Ojciec Święty, który mówił, że jest to pewien swoisty, trwały sposób widzialny w świecie tego, co jest niewidzialne, czyli tej tajemnicy Królestwa Bożego. Tu widzimy coś uchwytnego tu na ziemi, ale nie z tej ziemi. To jest bardzo, bardzo ważne, takie, jak gdyby też papież używa takiego terminu, który bardzo, bardzo mi się podoba, to jest takie przeniesienie naszego życia poza horyzont, tego, co jest widzialne, i to jakoś jest wyzwaniem, żeby ludzie widzieli, że ci, którzy poświęcili się życiu konsekrowanemu tu na ziemi, są jakimiś ambasadorami tego, co jest nadprzyrodzone. To jest jedna rzecz, a druga, która myślę, że jest pewną pomocą, to tak jak było czy w Starym Testamencie Bóg sobie wybierał też pewne miejsca, przedmioty do rzeczy ważnych, bożych. Tak samo tutaj w przypadku życia konsekrowanego to jest to poświęcenie siebie, całego siebie. Nie jakieś danie rzeczy, coś z siebie, tylko całego siebie. Rzeczywiście na tą ofiarę Panu Bogu za zbawienie własne i zabawienie świata.
Też niejednokrotnie zdarzają się takie pytania, a jaka jest różnica między chociażby kapłanem, prawda, diecezjalnym, a kapłanem zakonnym?
Rozmawialiśmy troszkę na ten temat przed rozpoczęciem naszego spotkania i była pewna sugestia też, rzeczywiście ludzie może nie rozróżniają, używając terminów kapłan, ksiądz, prezbiter, ojciec, zakonnik. Oczywiście terminów jest wiele, ale to, co nas różnicuje, to jest to, że tu w sposób oficjalny składamy, w przypadku osób, które żyją w zakonie, składają te trzy śluby: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Aczkolwiek każdy kapłan też wchodzi w tą tajemnicę wyłączności dla życia dla Chrystusa i z Chrystusem. Natomiast to jest tą jak gdyby różnicą zasadniczą.
Siostra Ernestyno, siostra również składała, prawda, te trzy śluby.
Tak.
I ta rzeczywistość tych ślubów, Czym jest w życiu osoby konsekrowanej? Są to śluby czystości
ubóstwa i posłuszeństwa. Życie zakonne jest darem, który trzeba odkryć. I myślę, że sens życia ślubami w zgromadzeniu, w zakonie też trzeba odkryć głębie, żeby je przeżywać na co dzień świadomie. A można je przeżywać tylko w kontekście daru, czyli w kontekście otrzymanego powołania, w kontekście miłości Boga, który nas umiłował. I jeżeli będziemy swoje życie przeżywać w takim wymiarze obdarowywania, że ja zostałam obdarowana przez Pana Boga, to wtedy, widząc to obdarowanie, ja jakby odpowiadam, składając śluby zakonne Panu Bogu, i one nie są dla mnie wyrzeczeniem, tylko są darem i łaską, którą składam na ołtarzu razem z Chrystusem. Siostra Faustyna powiedziała kiedyś, że gdyby ludzie wiedzieli, jak wielkim darem jest dar powołania, wdrapywaliby się do klasztorów po murach. Ja myślę, że ten dar trzeba powoli odkrywać, bo ja z własnego doświadczenia wiem, że na początku wiedziałam, że jest to dar, ale nie przeżywałam tego jako dar. Wydawało mi się, że to ja robię Panu Bogu wielką łaskę, zostawiając wszystko i ofiarowując swoje życie w zgromadzeniu, że to inni powinni mi dziękować, że ja wstąpiłam do zgromadzenia. Z czasem, kiedy zaczęłam dogłębnie poznawać życie zakonne, kiedy zaczęłam poznawać ten prawdziwy dar obdarowania Chrystusa, wtedy te śluby też stawały się jakby takim darem składanym Panu Bogu z miłości.
Siostro Emanuelo, wracając właśnie do kwestii ślubów. W dzisiejszym świecie słowem, które jest odmieniane przez wszystkie przypadki, jest słowo wolność. I teraz w tym kontekście śluby zakonne, ubóstwo, czystość, posłuszeństwo i jeszcze w przypadku siostry, no taka radykalna, prawda, forma życia, życia kontemplacyjnego, życia takiego ukrytego. I jak tutaj w tym kontekście z wolnością, czy życie zakonne ogranicza wolność, czy może daje wolność?
Na pewno tej wolności nie ogranicza, ponieważ gdybyśmy nie chciały, to byśmy nie były w klasztorze. Nikt nas do tego nie zmuszał. Każda z nas, każda z sióstr, które są w klasztorach, przyszła do niego sama, sama składała śluby, miała świadomość tego, co robi. I to jest czymś pięknym, że my przez śluby chcemy oddać całkowicie siebie ze wszystkim. Właśnie z tą czystością, z ubóstwem, z posłuszeństwem, z tym wszystkim, co jest tak trudne w świecie. Bo tak naprawdę jest nam bardzo trudno kogoś słuchać i wykonywać jego polecenia, a tu w klasztorze całkowicie oddajemy tą naszą jakby wolność i słuchamy. I właśnie to nam daje radość, że jesteśmy posłuszne, że chcemy słuchać dla wyższych wartości, dla Pana Jezusa chcemy słuchać. Tak samo jest z czystością, którą oddajemy, również dla tych wyższych wartości, i tak samo jest z ubóstwem, bo przecież ludzie dążą za bogactwem, za pieniędzmi. My w tym momencie tych pieniędzy właściwie niewiele widzimy, jeśli wychodzimy do miasta, jakieś zakupy robimy, no to tak, ale tak naprawdę to nie mamy kontaktu tak dużego z pieniędzmi jako takimi i jak gdyby wyzbywamy się z tego wszystkiego, a potrafimy żyć bez pieniędzy, bez tego bogactwa, potrafimy być szczęśliwe, potrafimy się cieszyć i potrafimy być radosne. I to jest niesamowite. Jak gdyby to, że oddajemy swoją wolność, daje nam wolność w Chrystusie, taką zupełnie inną wolność. A niesamowicie podobają mi się słowa Ojca Świętego Franciszka, który powiedział, żebyśmy my były latarniami i poprzez nasze wierne życie ukazywały tego, który jest drogą, prawdą i życiem. I tak sobie myślę, że my właśnie jako siostry zakonne jesteśmy takimi latarniami, które świecą zawsze. Czy to morze jest zburzone, czy ono jest piękne, czy ono zachwyca, czy ono pochłania jakieś istoty ludzkie, czy jest wielka mgła i statki nie mogą dotrzeć. Zawsze te latarnie świecą i my właśnie powinnyśmy takie być, my powinnyśmy zawsze świecić swoim przykładem, swoją radością i miłością ofiarowaną innym.
Czyli siostra absolutnie nie czuje się tutaj jakoś ograniczona przez śluby, przez formę życia.
Nie czuję się.
Kiedyś usłyszałem taką opowieść, takie porównanie właśnie, że osobami najbardziej wolnymi to są te osoby, które właśnie żyją w zakonach zamkniętych. Są to osoby najbardziej wolne na świecie.
Ja myślę, że my w klasztorach właśnie zamkniętych to przez kontemplację, przez to, że jesteśmy blisko Pana Boga, dużo godzin poświęcamy modlitwie, jak gdyby wchodzimy w głąb tej modlitwy i my jak gdyby nie oddajemy się tak bardzo tym czynnościom, które siostry bardziej czynne wykonują i my możemy więcej czasu spędzić na tej modlitwie, możemy bardziej wchłonąć jakby tego Pana Boga, to życie Pana Jezusa, żeby zobaczyć jak On żył, jak my możemy żyć i przez to możemy bardziej kochać. Kochać tak inaczej, nie tak jak w małżeństwie ludzie się kochają, czy jak matka kocha dziecko, tylko my dajemy tą miłość wszystkim. Jesteśmy tak jakby siostrami dla wszystkich, a jednocześnie mając w sobie bardzo blisko Jezusa.
Przed programem mieliśmy możliwość spotkania się po raz pierwszy rzeczywiście w tym gronie i mogliśmy sami doświadczyć, ile było pewnej spontaniczności, takiej prostoty, że to nie było wymuszone czy wyreżyserowane i to rzeczywiście nam daje pewną swobodę taką wewnętrzną, to życie z Chrystusem. Chciałbym tutaj dodać, gdy chodzi o śluby, myślę, że to też kwintesencję, która jest ukryta w tym, że my chcemy ofiarować to, co jest jak gdyby istotą naszego człowieczeństwa, przede wszystkim swoje ciało, swoją to, co w tym ciele jest, stanowi wszystko Chrystusowi przez ten ślub czystości na wyłączność dla Pana. Chcemy się jakoś też wywłaszczyć, można powiedzieć, z samych siebie na rzecz Pana Jezusa, bo On był tym, który rzeczywiście Ojcu złożył tą ofiarę najpiękniejszą. Przez ślub czystości jesteśmy jakimś, można powiedzieć, taką czymś zupełnie innym, czym żyje świat, kiedy dzisiaj jest tyle nieczystości, pornografii i to już dla niektórych nie robi wrażenia, a to rzeczywiście powinno chyba zszokować, taka forma życia i takiej prostoty, piękna po prostu, że to daje jakąś satysfakcję i taką wewnętrzną swobodę. Przez ślub ubóstwa jesteśmy jak gdyby tymi, którzy wchodzą w to, co Chrystus ofiarował samego siebie też. Sam był ubogi, nie miał gdzie głowy położyć, jak mówi nam Ewangelia. Jesteśmy jak gdyby tym antidotum na chciwość, która dzisiaj jest, tak się panoszy, bo wiemy, że lis kurę złapie i ma spokój, a człowiek jest nienasycony, ciągle więcej. I nie ma limitu, można powiedzieć. Tak samo przez posłuszeństwo składamy swoją wolę, coś, co chyba jest najtrudniejsze dzisiaj, kiedy ludzie tak zadzierają nosa i mówią, ja mówię, ja myślę, ja uważam, jak gdyby to ludzki ja staje się takim pępkiem świata, wszyscy się koło tego mają kręcić, a my mówimy, nie, oto ja służebnica Pańska, wchodzę trochę w postawę maryjną, która ofiaruje wszystko dla Pana. I teraz widzimy ten paradoks, że to daje szczęście, to co ładnie powiedział Jan Paweł II, że gdzieś we wnętrzu człowieka najgłębiej to jest bezinteresowny dar z siebie. Naprawdę nas nikt nie zmuszał do tego, żebyśmy swoje życie poświęcili Panu Bogu.
Czyli to jest takie życie pod prąd. Pod prąd temu, co dzisiejszy świat przynosi. I jak to wygląda na co dzień? Bo tutaj, prawda, mówimy sobie tak generalnie, a jaka jest codzienność tego właśnie podążania pod prąd temu, co modne, co dzisiaj daje nam i proponuje świat?
My w instytutach świeckich też składamy ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Jest on niewątpliwie zupełnie inaczej realizowany niż w zakonach życia kontemplacyjnego, czy też nawet w zakonach czynnych. To, co ojciec powiedział, dawanie świadectwa w dzisiejszemu światu, który dąży do zdobywania coraz większej ilości środków materialnych, jest ogromnym wyzwaniem dla osób żyjących w instytutach. Dla nas konsekracja ma być wypełnieniem tego, do czego zostaliśmy wezwani jako chrześcijanie. W formule konsekracji wypowiadanej w moim instytucie mówimy takie słowa: Boże Ojcze, który mnie konsekrowałeś dla siebie w sakramencie chrztu świętego. I w każdym instytucie świeckim konsekracja nie jest niczym innym, jak tylko wypełnieniem w doskonalszy sposób tego, do czego Pan Bóg nas wybrał w sakramencie chrztu. Tak jak siostra mniszka powiedziała, nikt nas nie zmuszał do składania ślubów. Dawanie świadectwa tego, że można żyć w czystości, w ubóstwie, ale też i w posłuszeństwie, chociaż pracując na przykład w różnych miejscach, my nie jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa swoim przełożonym świeckim, ale cnotę posłuszeństwa w sobie wyrabiamy, bo posłuszeństwo obowiązuje nas tylko w kwestii rzeczy ważnych w naszych instytutach, ale w życiu codziennym też ją realizujemy. Realizujemy czystość i ubóstwo. Każdy instytut, co prawda, ma tutaj jakieś inne zasady i sposoby realizowania, ale wszystkie instytuty składają te trzy śluby.
Dar i misja. Życie konsekrowane to temat naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maria podczas rozmów niedokończonych. Chcemy także zaprosić radiosłuchacze do współtworzenia tego czasu. Numery kontaktowe do naszego studia 56 655 2355 z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 655 2356, numery w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200, a oraz numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Życie konsekrowane, dar i misja to temat naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maria podczas rozmów niedokończonych. A przypomnijmy, naszymi gośćmi są siostra Emanuela Pluskota ze Zgromadzenia Zakonu Sióstr Bernardynek, siostra Ernestyna Szmyglewska ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, siostry służebniczki wielkopolskie, pani Marta z Instytutów Świeckich, chodniczki Księdza Bosko oraz ojciec Marek Tomczyk, zakon świętego Pawła I pustelnika Paulini, przedstawiciele poszczególnych takich form życia konsekrowanego, bo i tej kontemplacyjnej, i czynnej, i instytuty świeckie. Także za chwileczkę odbieramy telefony, do których również zapraszamy i kontynuujemy nasze spotkanie. Tymczasem oto ja, poślij mnie.
tam, gdzie chcę. Pójdę tam, gdzie chcę.
Życie konsekrowane, dar i misja to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maria, a to wszystko w kontekście jutrzejszego dnia. Dnia właśnie, w którym obchodzimy święto, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Chcielibyśmy pamiętać o wszystkich osobach, które podjęły tę formę, które podjęły to zaproszenie Pana Boga do realizowania swojego życia właśnie w takiej formie, w formie życia konsekrowanego. Zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania na antenie Radia Maria. Odbierzmy telefon, bardzo proszę.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Siostra Jadwiga z Częstochowy, siostry honoratki. Najpierw chcę podziękować za piękną dedykację. Oto ja poślij mnie chyba w imieniu wszystkich, którzy słuchają. Przepiękne. I chyba można sobie refleksję dalej snuć, jak idziemy. Rzeczywiście z tym posłaniem jest tak łatwo. Ale chciałam, jeżeli można, krótko, bo tam nie ma sióstr bezhabitowych, prawda? Chciałam kilka słów powiedzieć właśnie o tego typu zgromadzeniach, które no, też niewidoczne są, a jednak wszystkie i śluby, i praktyki, i modlitwy brewiarzowe, i w życie wspólne, wszystko jest no, tak według wszystkich innych konstytucji i reguł, które mają no, te zakony habitowe. Więc tylko chciałam powiedzieć, że to jest no, fenomen naszego, nie tylko naszego, wszystkich zgromadzeń bezhabitowych, błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, który w czasie właśnie kasaty zakonów błagał Chrystusa na kolanach w adoracji, co robić, żeby te młode dusze, serca zostały w Polsce i apostołowały właśnie, żeby objąć jak gdyby całą ojczyznę we wszystkich jej wymiarach, czyli i miasta, i wsie, i kościoły, i zakrystie, i szkoły, i przedszkole, i tak dalej, i szpitale, bo habit był zlikwidowany i no nie można było, wiadomo, z historii Kościoła wiemy, jak było z prześladowaniem i do nowicjatów ani w ogóle nie można było przyjąć. Więc błogosławiony ojciec Honorat, prekursor jak gdyby, który otrzymał ze Stolicy Świętej od razu pozwolenie na tego typu zgromadzenia zakładane, więc założył 26 zgromadzeń bezhabitowych, z tego dwa męskie. I obecnie istniejących jest 17, z tym, że męskie już wygasły, bo tam jeszcze tylko ci bracia, chyba tam kilku ich jest, są u kapucynów. Więc objęły cały kraj. No, nasze zgromadzenie, tak popularnie mówi, znaczy nazwane siostry honoratki, albo jak to inaczej woli, siostry fabryczne, były założone w 1888 roku, w tym trudnym czasie dla ojczyzny. No i mamy jak gdyby pracę wśród ludzi z wielkich fabryk, być nie tylko w fabrykach, tylko w ogóle praca wśród ludzi, podtrzymanie wiary wśród ludzi właśnie takich ciężko pracujących, więc każde to zgromadzenie ma matkę też współzałożycielkę, no nasza matka też Róża Godecka, znaczy już jest proces zakończony, tylko cudu czekamy na beatyfikację, oby to było jak najszybciej, więc pracujemy tam, gdzie są te duże miasta. No, największy dom w Łodzi mamy też, tam jest ta siostra z Łodzi, więc tam mamy przedszkole nasze też prywatne i też domy starców. No, w Częstochowie tu na Ogrodowej też mamy ZOL. No, w ogóle za granicą to na wschodzie tam kilka domów, ale już nie będę przedłużać. Chodzi o ten fenomen, że nikt nie wie, kto to jest. Znaczy wcześniej to było to ścisłe ukrycie, no później to jest na ile możliwe. To znaczy już nie tak, żeby nikt na nikt. No ja pracowałam w szkołach, no to wiedzieli, że jestem siostra i z jakiego zgromadzenia i tak dalej, bo to już nie musiałam się tak ukrywać, bo w zasadzie to nie o to chodzi, bo i powołanie wtedy, jak się pracuje z dziećmi, z młodzieżą, czy z oazami, czy co, no to właściwie jak pojeżdżałam, to wszyscy wiedzieli i to tego nie, ja osobiście nie ukrywałam, bo to już to młodsze pokolenie, ale no, starsze siostry bardzo były ukryte, bo mogły być no, na jakichś wyższych stanowiskach, czy dyrektorką, gdzie przedszkolu, czy co, dużo dobrego zrobić, a gdyby się ujawniło, no to od razu by wyrzucili z pracy. Więc tu chyba chwała Panu za ojca, błogosławionego ojca Honorata, który jest szalonym miłośnikiem Matki Bożej Jasnogórskiej, który w swoim zawołaniu tu status podpisane krwią, to było no niesamowite, tak jak Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł go jako błogosławionego, ogłosił w 10. rocznicę swego pontyfikatu, bo no cały twój, a tu status. Także chwała Bogu za tą różnorodność, mi się tak zdaje, i jeżeli w tej różnorodności no, najbardziej chyba wypełnić to zadanie zgodnie z konstytucją reguły, ale jedno jest najważniejsze, do szaleństwa ukochać Chrystusa, Jego wolę, no i żebyśmy byli światłem wobec innych, bo to też niełatwo, bo habit jak widzą, to wiadomo, nieraz tam i przeklinają w ogóle, tu my mamy to może nie tak, ale jeżeli chodzi o wytrwanie, no to wiadomo, że też no niełatwe bez habitu być i świadczyć o Chrystusie. No, trzeba tego światła Bożego, światła Ducha Świętego w każdej chyba wspólnocie, żeby to wypełnić, ten charyzmat. Więc z całego serca dziękuję za pozwolenie tego wypowiedzi tej. Gdyby tam jakieś pytanie było, to jeszcze chętnie bym odpowiedziała, tylko żeby nie przedłużać, bo ktoś inny też zechce zadzwonić.
Tu widać, siostro, ojciec Marek ma pytanie.
Tak?
Tak, tak.
Po pierwsze, to pozdrawiamy siostrę Jadwigę i wszystkie siostry bezhabitowe. Tak a propos siostro, tak, sióstr bezhabitowych, myślę, że po pierwsze powinniśmy być wdzięczni Duchowi Świętemu za wzbudzanie charyzmatów na przestrzeni dziejów i historii, tak, bo rzeczywiście w tych trudnych sytuacjach, okolicznościach, to Pan Bóg wzbudzał przez Ducha Świętego pewne charyzmaty w historii Kościoła i też w tym trudnym okresie, kiedy działał ojciec Honorat, to był czas, ku temu, aby zaistniały właśnie zakony bezhabitowe. Ja ostatnio czytałem przepiękne świadectwo też ojca Woronieckiego, który jeździł do ojca Honorata, do tak. Nowego Miasta
tak.
I korzystał z jego posługi
tak.
sakramentalnej. To
tak.
są przepiękne rzeczy.
Tak, tak.
A druga sprawa, jeśli siostra nie martwi, że bezhabitowa, czytałem, jadąc tutaj dzisiaj do Torunia, słyszałem piękne świadectwo o świętym ojcu Maksymilianie. W bunkrze głodowym był bez habitu.
Tak.
Ale wewnętrznie był tak przyozdobiony Chrystusa, że ta miłość jego do Chrystusa była mocniejsza niż wszelka nienawiść. I to jest, myślę, że tak. odpowiedź na jakiekolwiek tego typu zarzuty, czy ktoś jest habitowy, czy bezhabitowy. Natomiast realizujemy rzeczywiście świadectwo, które mówi o tych postawach chrystusowych, które gdzieś w nas jakoś próbujemy realizować, tak?
Proszę ojca, to my tak, tak nas nazywają sąsiadkami ojców Paulinów, bo graniczymy z domu, znaczy sąsiadujemy z domem pielgrzyma, a zresztą no w ogóle i pralnie miałyśmy kiedyś dla pielgrzymów, wiesz, jak przyszłam do zgromadzenia, to tam te szczątki były, ale później już to się wycofało. W każdym bądź razie współpraca z ojcami jest chyba naprawdę, ale to jeszcze ojciec jest przewodnikiem pielgrzymki, to też można westchnąć do błogosławionego ojca Honorata. Przecież to był też prekursor pielgrzymki warszawskiej. Przecież te kompanie, to przecież ile na akt oddania Matki Bożej, to przecież on ułożył te i mszał o Matce Bożej Jasnogórskiej i jego staraniem.
Siostro Jadwigo, ja przepraszam, że wejdę ta troszeczkę tak? w słowo, ale damy jeszcze możliwości innym
tak,
osobom.
Tak, tak.
No to
pozdrawiam serdecznie. To znaczy ja nie żałuję, że jestem bezhabitową, bo ja w ogóle jestem z Podlasia, nic nie wiedziałam o zakonach w zgromadzeniach bezhabitowych. Cieszę się, bo każdy ma swoją drogę. Życzę i modlę się za wszystkich u stóp Matki Bożej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy siostrę Jadwigo. Pozdrawiamy całą rodzinę honoracką, prawda? No i tak jeszcze w nawiązaniu do tego Pani Marto. Tutaj w naszym radiu, w Radiu Maria, w każdy czwartek o godzinie 16:30 mamy audycję Dari Tajemnica, która mówi o pasji powołania zakonnego, pasji powołania również kapłańskiego. I pamiętam pewnego rodzaju takie zdziwienie studentów, którzy prowadzą tę audycję, kiedy na jeden z programów o siostrach, o zakonnikach, a tu przychodzi pani. No i tak ci studenci byli troszeczkę zmieszani. To jak to niby siostra zakonna, a tutaj na świecku ubrana. I jeszcze dodatkowo mówi, że to nie jest siostra, tylko pani. Jak to właśnie połączyć wszystko z sobą?
My jesteśmy bez habitów nie dlatego, że powstawałyśmy w czasach zaborów, tylko jest to element naszego posłannictwa. My się mamy nie wyróżniać niczym, a jeśli się wyróżniać, to czymś dobrym. Nasz założyciel mojego instytutu, błogosławiony Filip Rinaldi, kiedy cztery pierwsze, wtedy się jeszcze nazywały zelatorki, w Turynie gromadził wokół siebie, to mówił im, że akurat mają świecić przykładem skromności i niewyróżniania się wśród swoich koleżanek. I ta zasada została do dnia dzisiejszego. Przynależność do instytutu, który jest instytutem międzynarodowym, jesteśmy na wszystkich kontynentach, jest nas 1500. Mamy dawać świadectwo tam, gdzie jesteśmy, w taki sposób, jaki jest normalny dla ludzi, wśród których żyjemy. Jeśli żyje któraś z nas w Afryce, bo tam też jesteśmy, to ma żyć tak, jak żyją tamtejsze kobiety. Jeśli żyją w Polsce, to mamy żyć tak, jak żyjemy w Polsce, pracować w takich zawodach, jakie są dla nas dostępne. I ten brak zewnętrznego stopnia przynależności do Pana Jezusa jest dla nas, dla mnie osobiście przynajmniej postrzegany jako element ubóstwa też, dlatego że siostrom zakonnym czasami jest łatwiej, Pewnie się zdarzyły takie sytuacje, kiedy ktoś się brzydko odezwał albo pokazał jakąś swoją niechęć wobec osoby w habicie, w sutannie czy w jakichś innych oznakach stroju zakonnego. Natomiast mnie to nie chroni i ja muszę pamiętać o tym, że ja należę do Chrystusa i mam dawać świadectwo o tej przynależności właśnie takimi środkami, jakie są mi dostępne na co dzień. W szkole, gdzie pracuję, w szpitalu, w którym pracują moje siostry. No naprawdę na bardzo wielu, wielu płaszczyznach. Jest to, powiem szczerze, trudne powołanie. I tak jak nie każda kobieta mogłaby być siostrą żyjącą w zamkniętym zakonie, w czynnym zakonie, tak i życie w świecie, życie konsekrowane też jest ciężkim życiem, ale jak widać, Pan Bóg daje nam powołania. Tu siostra Jadwiga mówiła o tym, że jak jeździła z młodzieżą na akcję, to mogła im mówić o tym, że jest w zakonie założonym przez błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Ja jestem w Instytucie Salezjańskim, nastawionym z założenia na działalność młodzieżową. My też bardzo często jeździłyśmy, sama jeździłam, czy jeżdżą dziewczyny do pomocy na różne akcje. No i my nie możemy mówić o tym, że jesteśmy osobami konsekrowanymi, a powołania mamy. Pan Bóg jakoś daje.
25, no już 6 minut, ale leci szybko ten czas. 26 minut po godzinie 22. Życie konsekrowane, dar i misja to temat, który podejmujemy na antenie Radia Maria podczas rozmów niedokończonych. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna, tak z drugiej strony. Nie jestem siostrą, ale w Duchu Świętym. I najpierw chciałam tu pocieszyć, podziękować siostrom honorackim, ponieważ na Kulu wspomagały nas, szczególnie w stanie wojennym. Także tu już kiedyś też rozmawiałam, dziękowało wiele osób, rodziny wielodzietne, siostry oddawały swoje porcje dania i w ten sposób przetrwałyśmy w tym ubóstwie i wierzę, że Pan Bóg jednak nas nie opuści. Tak króciutko chciałam właśnie z racji tego święta tu wszystkim siostrom podziękować, ponieważ bardzo wielką rolę spełniają, jakby to odciskają te oblicze Boże na nas młodych. Ja jako małe dziecko powojenne, półsierota, nieważne, szczęśliwa, ale też wychowana byłam najpierw w państwowym domu dziecka, no to tam brzydko było, działo się, nie chcę wspominać, ale pierwszą komunię już przyjąłam w Ignacowi u sióstr Szarytek. Bardzo dziękuję. Przepiękne, no te kornety, prawda, spłucały, ale modlitwa, cisza, skupienie, kultura, nauka, zabawa na najwyższym poziomie. To był państwowy dom dziecka, więc jedzenia, słodycze, wszystko było. Później ministerstwo wyrzuciło dziewczynki, bo za bardzo nas kochały siostry, więc w Chotomowie znalazłam się na skrajnym znów ubóstwie. Gdzie koleżanki wysyłały do sióstr, to już były siostry dębickie, Bojanowskiego, wysyłały Krysia, pójdź tam po kromkę chleba, głód cierpiałyśmy. No, to nieważne, ale chwalić Boga, że jesteśmy. Ksiądz prymas nas odwiedzał. Znów Pan Bóg miał być na pierwszym miejscu, modlitwa, uśmiech. Jak na Kul przyszłam, to zamieszkałam w akademiku i tutaj jest wielkie ukłony na ręce sióstr Urszulanek, serca Jezusa konającego. Przepiękna postawa założona przez Urszulę Leduchowską do pracy z młodzieżą, no już dorosłą, prawda, 18-19 lat, więc no były jeszcze siostry te hrabianki Łubieńska swoją podstawą, no siostra profesor Zdybicka, którą też kochamy i całujemy i modlimy się, żeby jak najdłużej z nami była. Swoją postawą, uśmiechem, kulturą bycia naprawdę wycisnęły na nas swoje no, Ewangelię, swoją postawą na nas młodych. Wszystkie dziewczyny w akademiku żyłyśmy w czystości, mogłyśmy organizować i potańcówki, i ogniska, i wychodziliśmy na rajd. Wszystko w ramach zasad moralnych, o czystości serca. W niedzielę to było wszędzie normalne, że się idzie na mszę, czy to do duszpasterstwa. Kiedy poszłam odwiedzić koleżankę w innym uniwersytecie, na UCS-ie, a ten kolos w tych akademikach, horror, nie mogły nocami spać, nie mogły się uczyć, kiedy przyszły do nas, po prostu zazdrościły i życzyłabym, żeby naprawdę wszystkie młode dziewczyny miały taką opiekę, jak siostry sprawują i naprawdę są wzorem. Także siostrom bardzo dziękuję, bo siostry nawet sobie nie zdają sprawy, czy jako małe dziecko, czy później osoba w łóżku, prawda, widzi tę osobę krzątającą się, czy chabitową, czy bez jednak, z hostią w sercu i z uśmiechem Bożym. Z Panem Bogiem, szczęść Wasze.
Z Panem Bogiem, Pani Krystyno, Bóg zapłać również za włączenie się w naszą dzisiejszą dyskusję na temat życia konsekrowanego, dar i misja.
Dziękujemy Pani Krystyno za telefon. I wspomniała Pani też prymasa Wyszyńskiego, który wyraził kiedyś takie piękne zdanie: nieraz nie mówiąc, można powiedzieć wiele. Może czasami właśnie te siostry, które są bezhabitowe, tym, co robią, ukazują Chrystusa właśnie w takiej formie bardzo widocznej, nie tyle słowami, co swoją postawą, świadectwem wiary. I to rzeczywiście przemawia. Zresztą Pani właśnie o tym wspomniała. Dlatego pozdrawiamy wszystkie siostry bezhabitowe. Może w sposób szczególny w Nowym Mieście, w kolebce, gdzie działał błogosławiony ojciec Honorat.
A my odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, z tej strony Agnieszka z Dolnego Śląska. Pozdrawiam wszystkich w studio bardzo serdecznie. Ja mam takie zapytanie, jeśli można, szczególnie tutaj do siostry z zakonu kontemplacyjnego, czy mogłaby parę słów powiedzieć na temat daru modlitwy? Bardzo mnie ten temat interesuje, jak siostra tę modlitwę przeżywa, doświadcza i może takich też parę wskazówek dla osoby żyjącej w świecie, jak tę modlitwę pogłębić, jak doświadczyć tej głębi modlitwy, jeżeli można, to bym prosiła, bo to jest niesamowity dar w takich zakonach właśnie kontemplacyjnych, prawda? Także to może tyle i przechodzę na odbiór.
Pani Agnieszko, dziękujemy również. Pozdrawiamy Panią.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.
Tak, jest to na pewno bardzo wielki dar, ponieważ jest to takie zbliżenie się do Pana Boga na całego. I modlitwa nasza przede wszystkim powinna być właśnie kontemplacyjna, ponieważ jeżeli jest ona tylko taką zwykłą modlitwą, to może się jak gdyby szybko wypalić. Natomiast jeśli jest ona w pewien sposób kontemplacją, jeśli jest ona czymś, co nas zachwyca, gdzie tracimy czas dla Pana Jezusa, zupełnie nie licząc Go, nie mierząc, to jest czymś niesamowitym. I bardzo mi się podobały słowa naszego nowego ordynariusza, biskupa Rysia, który mówiąc do młodzieży, ucząc ich właściwie modlitwy, powiedział, że modlitwa jest tak jakby spotkaniem z kimś, na kogo bardzo czekamy. Jest rozmowa z tym kimś, gdzie tracimy czas dla niego, a jednocześnie jesteśmy szczęśliwi. I wydaje mi się, że to jest właśnie niesamowite sedno modlitwy. Jeśli my tracimy czas dla Chrystusa i będziemy z tego bardzo szczęśliwi, że Go straciliśmy, że jesteśmy z tym Jezusem, że rozmawiamy z Nim, że jesteśmy z Nim tak blisko, to to jest jak gdyby taka nasza kontemplacja i to jest coś, co nam pomaga później żyć, gdzie możemy dalej kochać. No i przede wszystkim ta miłość. Jeśli mamy niesamowitą miłość do Chrystusa, to wtedy potrafimy też modlić się w każdych sytuacjach życiowych. I tak jak dla osób świeckich, myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili wzbudzać intencje i później po prostu żyć normalnym życiem, jednocześnie co jakiś czas pamiętać o Panu Jezusie, o tym, że On nas widzi, On nas słyszy, że On jest z nami i tak jakby poświęcać Mu to wszystko, co robimy. To jest też modlitwa. Jeśli Jemu oddajemy cały dzień, jeśli Jemu oddajemy naszą pracę, jesteśmy w takim kontakcie non-stop. A to jest chyba najpiękniejsze i to o to chodzi. I w naszym życiu, które jest życiem oblubieńczym, to bycie z Jezusem cały czas to jest ten właśnie oblubieniec, którym jesteśmy.
Siostro, pamiętajcie o nas w modlitwach.
Oczywiście.
Bóg zawać, bo to jest niesamowicie ważne. A wy tak wiele możecie wymodlić i wybłagać przed obliczem Pana Boga za te modlitwy, które każdego dnia płyną w klasztorach właśnie kontemplacyjnych dla wszystkich sióstr i ojców. Wielkie, wielkie Bóg zapłać. Na zegarach 22:35, a na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Życie konsekrowane, dar i misja. To w kontekście jutrzejszego święta i także dnia, Światowego Dnia Życia Konsekrowanego. Zapraszamy również radiosłuchaczy. Za chwileczkę odbieramy kolejne telefony. Zapraszamy także i inne zgromadzenia do tego, aby także na antenie Radia Maria podzielić się swoim doświadczeniem przeżywania powołania, jak to jest, jak realizujecie właśnie w tej perspektywie życia konsekrowanego. Siostra Jadwiga tutaj już rozpoczęła, dała pewnego rodzaju też świadectwo. Pozdrawiamy jeszcze raz siostrę Jadwigę, wszystkie, całą rodzinę honoracką. Zobaczymy, może i inne zgromadzenia także włączą się w nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maria. Zachęcamy, zapraszamy. Tymczasem niech wybrzmi utwór Wierzę, że droga, którą idę, Deus meus.
Znów chronię się Twoich cień. Zbłądziłem, lecz znów odnalazłeś mnie. Tak wiele jest dróg, które wiodą ku Tobie. Dlaczego wciąż tak łatwo wiąż mnie tak, bym nie mógł wyrwać się. Proszę, Panie, byś rozświetlał mrok i prowadził mnie.
ci, kiedy ziemia drży, za to, że zawsze jesteś przy mnie, chcę podziękować, Panie, ci.
Życie, konsekrowany dar i misja to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maria. A my odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Adam ze Śląska. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam szanownych gości w studiu. Ja mam takie pytanie, czy istnieją takie zakony żeńskie typu zamkniętego, że na przykład idzie dziewczyna młoda do zakonu i nie ma już kontaktu na przykład z rodzicami, tylko przez jak się kontaktują, to tylko przez jakąś tam grubą zasłonę. Przecież ja sobie nie wyobrażam, jakby na przykład moja córka szła do zakonu, żebym już jej nie mógł dotknąć, uściskać, nie? Przecież jakby nie było, to trochę koliduje z miłością, z przykazaniem miłości, nie? Jak to wygląda? Czy jest takie coś i czemu to służy właśnie, taka forma? Dziękuję bardzo, pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Adamie, pozdrawiamy. To pytanie adresowane pewnie do naszej siostry tutaj właśnie, która jest reprezentantką takiej formy życia. Siostro Emanuelu, jak to wygląda?
Takiej formy, że rozmawia siostra z rodziną zupełnie przez welon, to właściwie już teraz no nie ma, można powiedzieć. Siostry karmelitanki, karmelitanki bose, na przykład te, które są u nas w Łodzi, wiem, że one rozmawiają, ale no to jest przez kratę. Przez kratę w dalszym ciągu tak, siostry zamknięte, ściśle zamknięte, które mają klauzurę papieską, dalej rozmawiają przez kratę, rzeczywiście. Ale ta krata nie stanowi problemu. To nie jest tak, że jeśli my nie możemy kogoś dotknąć, to już nie mamy z tym człowiekiem kontaktu, to już jak gdyby nie czujemy bliskości jego. Ta bliskość jest nadal. Natomiast w większości no, tych przynajmniej klasztorów, które są z klauzurą konstytucyjną, tak jak na przykład no, mój klasztor, z którego ja jestem, klasztor sióstr Bernardynek, my rozmawiamy normalnie z ludźmi, normalnie przychodzą do nas nasi rodzice, możemy się z nimi przytulić, tak zachowujemy się po prostu tak jak wszystkie inne siostry, czy wszyscy inni ludzie, z którymi się spotykają.
No ale też faktycznie są takie, w których jest ten kontakt bardzo ograniczony, prawda?
Tak, tak. Są takie, w których jest bardzo ograniczony kontakt.
I tutaj pan Adam postawił to pytanie w kontekście relacji chociażby rodzinnych.
No ja myślę, że to jest niesamowity wybór tych sióstr, tych kobiet, które no, zdecydowały się na taki sposób życia i rodzina na pewno zaakceptowała ten sposób, chociaż no różnie bywa. Możliwe, że u niektórych sióstr rodzice nie do końca zaakceptowali, no ale jakby no, musieli to przyjąć, bo to jest no, jej życie. Ona sama decyduje za swoje życie, ona za to odpowiada i w tym momencie, jeżeli jest taki wybór, no to trudno, no rodzice muszą się z tym pogodzić. Natomiast to cały czas uważam, że to nie powoduje, że nie ma tych relacji, że one się jak gdyby giną. One są jeszcze głębsze. Ta siostra, będąc za klauzurą, ona cały czas się modli za tą swoją rodzinę. Oczywiście ona odnajduje no, rodzinę nową. Ona jest wtedy już w tym zgromadzeniu, to jest dla niej rodzina. Ale przecież w momencie, kiedy dziewczyna odchodzi z domu, kiedy ma swoją własną rodzinę, bardzo często wyjeżdża gdzieś za granicę, mieszka zupełnie w innym, daleko, daleko, w innym mieście, w innym państwie i tego kontaktu z rodziną również nie ma. Więc to nie jest chyba taką przeszkodą. Natomiast wiem, że na pewno siostry mają cały czas rodziców, rodzinę w sercu i cały czas się za nich modlą i jak gdyby ta modlitwa jeszcze więcej może zdziałać niż to, że one będą przy rodzicach, że będą z nimi rozmawiać. Ta modlitwa jest czymś niesamowitym, jest taką siłą, która pomaga i która pomaga rodzinie. Też uważam, że jeśli ktoś zaakceptuje tą sytuację taką, jaka jest, tak jak chociażby w moim przypadku było, no co prawda nie jesteśmy siostrami tak ściśle zamkniętymi, ale był to dla moich rodziców również bardzo duży problem, kiedy wstępowałam do klasztoru, ze względu na to, że no, byłam jedynaczką i było im po prostu trudno, że odejdę, że no, nie będą mieli wnuków, na których bardzo czekali, a jednak zaakceptowali tą sytuację, przyjęli moją wolę i przez to ja ich jeszcze bardziej kocham. Myślę, że oni mnie też. I, I jak gdyby ta jedność między nami, ona dalej jest. I ja się cieszę, że oni zaakceptowali moją decyzję. I widzę teraz przez lata, że Pan Jezus prowadzi nimi, prowadzi niesamowicie ich życie i pomaga im w niesamowity sposób, którym ja bym im tak nie pomogła. A dzieją się takie rzeczy, że jestem naprawdę szczęśliwa i bardzo się cieszę, że Bóg to wszystko potrafił poprowadzić. I wierzę w to, że tak było, że to On to zrobił.
Panie Adamie, bardzo Pana pozdrawiamy, ale jednocześnie też warto zwrócić uwagę na pewne misterium, tajemnicę, która odsłania się w wydarzeniach ewangelicznych. Jak słyszymy, spotkanie Pana Jezusa, kiedy rodzice szukali Pana Jezusa, odnaleźli Go w świątyni i On wypowiedział takie zastanawiające słowa, że czy nie wiecie, że powinienem być w sprawach mojego Ojca? I ewangelista nam mówi, że nie pojęli tego Jego rodzice. Dotykamy tu rzeczywiście dużej tajemnicy. Maryja też jak gdyby nie zrozumiała jeszcze do końca tych Bożych tajemnic. I to było trudne zapewne i bolesne, ale z czasem Pan Bóg daje pewną łaskę. To jest jedna kwestia. Druga, myślę, że też bardzo ważna. Oczywiście więzy krwi, emocje, one są kluczowe w naszym życiu i jakoś nigdy nie jesteśmy tego pozbawieni. Nas odwiedzają przecież rodzice, rodzeństwo w klasztorach, w zakonach i to nie jesteśmy tego pozbawieni. Pamiętam takie spotkanie na pielgrzymce. Kiedyś podczas jednej z konferencji jeden ze współbraci mówił właśnie o powołaniu i mówił, że czasami rodzice nawet mogą troszkę przeszkadzać powołaniu, mogą być tacy zaborczy. Trochę to wywołało osobiście, przyznam się szczerze, taką nawet we mnie pewną niezgodę, ale po zakończeniu pewnego etapu przyszła taka mama i pątniczka i mówi, że jest bardzo wdzięczna za to konferencję i mówienie o powołaniu. Dlaczego? Bo była w takiej sytuacji, kiedy stawała się tą, która oponowała wobec powołania, które odkrywał jej syn. I mówi, jak ręką odjął. Wtedy spojrzał, że tu się dokonują jakieś sprawy Boże. Była później już pielgrzymowała z takim duchem wdzięczynienia za to, że ma kogoś, kto czuje powołanie. Pan Bóg daje powołanie i rzeczywiście ta osoba później wstąpiła do zakonu.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo, halo.
Halo, witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, również witamy.
Mówi Anna, w dniu święta osób konsekrowanych życzę Bożego błogosławieństwa, dary w Duchu Świętego dla sióstr martwychwstanek i wszystkich zakonom pracujący w Polsce i dalekich krajach misyjnych. Życzę mama. Z pozdrowieniami. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać się. A dlaczego akurat z siostry zmartwychwstanki?
No, proszę ojca, tak sobie córka wybrała.
A
ja jestem szczęśliwa. Jestem szczęśliwa tylko z jednym, że tato nie doczekał wieczystych, bo Pan Bóg go powołał. Ale ja jestem dumna, szczęśliwa, czwarta córka, kolejnej młodsza. Miała iść na prawo, to poszła na Boże prawo.
Na Boże prawo. O, to właśnie chodzi. I tak cieszymy się, że Pani akurat w tym momencie dodzwoniła, ponieważ rozmawiamy na temat, tutaj jeden z radiosłuchaczy właśnie zadał takie pytanie, że to jest pewnego rodzaju taka właśnie strata dla rodziców. Jak Pani na to patrzy?
Ja to przyznam się szczerze, może mi ojciec nie uwierzy, ale czwarty poród był bardzo ciężki. Wszyscy urodzili kapanie, a ja łóżko zmieniałam i w końcu tak powiedziałam. Jak się dziecko nie udusi, to będzie zakonnicą. Ale przecież nie wiedziałam, czy bo ja pragnęłam syna. Proszę mi wierzyć z ręką na sercu. Tak klapnęłam i tak mi wyszło. Widocznie tak Bozia pokierowała. To jest dla mnie naprawdę zdumiające, że ja tak powiedziałam i tak się stało. Jestem szczęśliwa, zadowolona. I pragnęłam tego widocznie. Od dawnych, lat za mną to chodziło.
Bóg zapłać. Pozdrawiamy i dziękujemy za to świadectwo również, które Pani złożyła.
No tak było, ojcze, tak było u mnie w moim przypadku. I ona o tym wie.
Tak. A czy nie jest tak, pani Anno, że oddając córkę, prawda, do chociażby do zakonu, czy syna do zakonu,
tak,
to człowiek, rodzice zyskują, prawda, tak wiele córek, tak wiele synów, tak wielu synów, którzy są w tym konkretnym zakonie.
No na przykład ja
córka jest zmartwychwstanek, prawda? To tak. Pani ma teraz wiele córek, bo zmartwychwstanki to właśnie, to jest jedna wspólna rodzina.
No i tak się stało, jak się stało, Pan Bóg tak wybrał. Ja tak chciałam, ale to wola Boża, palec Boży czuwał nad tym. A moje coś w głowie mi chodziło. Ja sama się zastanawiałam, co ja klapnęłam. No tak było, proszę Ojca. Nie do wiary. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Szczęść Boże. Najlepszego
pozdrawiam. Jestem dumna, szczęśliwa i to wszystko.
O, to jest puenta. To jest puenta.
Szczęśliwej nocy, aleluja i do przodu, jak ojciec Zygmunt mówi.
Tak, pozdrawiamy pani Anno, pozdrawiamy i dziękujemy za ten telefon. No, pani Anna skwitowała w sposób chyba wystraszający. Jestem dumna i szczęśliwa, że córa jest u sióstr zmartwychwstanek. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Józef. Ja dzwonię do tego programu jako dziadek z wdzięcznością służewniczką. Tam jest przedstawicielka służewniczek Wielkopolski.
Tak, tak, tak.
A moje wnuki już teraz piąte i szóste chodziły i chodzą do służewniczek, do ochronki. No i ten telefon właśnie jest takim podziękowaniem wszystkim siostrom, braciom zaangażowanym w wychowywanie tego pokolenia. To jest bardzo ważne. Służebniczki mają swój program, to znaczy program i założyciela, błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, mają już w edukacji polskiej oficjalnie. Ale to jest tylko na poziomie przedszkolnym. Natomiast wdzięczność moja bierze się stąd, że tam wychowanie jest prawdziwym wychowaniem, czyli prowadzeniem do osób, wiązaniem z osobami, z osobą Boga i osobą drugiego człowieka. Tak wychowany młody człowiek będzie po prostu żył. Natomiast w edukacji dzisiaj niestety tej zasady w ogóle wychowania brakuje. O tak bym powiedział, w strukturalnej edukacji wychowania brakuje i z tego powodu cierpimy. Bardzo dziękuję wszystkim. Dziękuję siostrze Ernestynie za tę obecność i pozdrawiam serdecznie.
Panie Józefie, my również dziękujemy i pozdrawiamy pana i siostrę Ernestyno. Została siostra tak już wywołana. Prosimy.
Panie Józefie, bardzo dziękuję za ten miły głos. Miło pana usłyszeć na antenie i takie ciepłe słowa skierowane do służebniczek. Ja jestem panu osobiście ogromnie wdzięczna za wieloletnią współpracę z nami w Konstancinie, za pomoc wszelką, jaką pan nam świadczył, jako dziadek też wnucząt, ale też jako członek akcji katolickiej. Wiele rzeczy mogliśmy razem zrobić, dlatego jestem panu ogromnie wdzięczna i dzisiaj na antenie Radia Maryja za to bardzo serdecznie dziękuję. I pozdrawiam.
I odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu z tej strony siostra Loretanka z Mińska Mazowieckiego. Od ojca Ignacego Kłopotowskiego chcę złożyć też ojcom redemptorystom, ojcom Paulinom i wszystkim siostrom nazaretankom pracującym w Radio Maria też najpiękniejsze życzenia Bożego Błogosławieństwa z racji jutrzejszego dnia życia konsekrowanego. I chcę powiedzieć, że też wyrażam swoją wdzięczność za łaskę powołania właśnie do tego zgromadzenia, do zgromadzenia, które apostolstwo swoje traktuje jako wielką misję, którą ojciec założyciel nasz przekazał nam, zakładając nasze zgromadzenie. Dlatego, że książka to jest tak jak cichy misjonarz, która dociera do wszystkich ludzi. I tam, gdzie człowiek nie może dotrzeć, tam może skromna broszurka, czy też nawet obrazek, który starałam się, jak tutaj ojciec Marek jest stary pielgrzym, więc chociaż teraz już nie chodzę w pielgrzymce, dlatego że zdrowie mi nie pozwala, ale właśnie tymi małymi, drobnymi obrazkami starałam się też zaszczycać dzieci i w ogóle tych wszystkich, którzy nas witali podczas pielgrzymki. Tak według ojca założyciela naszego, który przekazywał siostrom pracę, aby roznosiły pod strzechy i żeby ta dobra nowina zasilała serca i rozpromieniała oblicza, żeby były naprawdę takie radosne, taką Bożą radością. Kiedy prasa zła zalewała nasz kraj, więc ojciec założyciel właśnie chciał, żebyśmy to dobrą nowinę szerzyły wśród tych ludzi najbiedniejszych i tych troszkę bardziej wykształconych, którzy potrzebowali takiego rozjaśnienia serca przez Słowo Boże. Tyle z mojej strony.
Siostro, siostra, przypomnij jeszcze swoje imię.
Siostra Melania.
Melania, tak?
Tak, tak.
No, siostro, nie dość nazywać się katolikiem, ale trzeba nim być przez postępowanie i życie.
To staram się i właśnie.
Ale siostro, a czyje to są słowa?
Proszę?
A czyje to są słowa, siostro?
To znaczy? Nie zrozumiałam bardzo.
Zna siostra te słowa? Wie siostra, czyje one są?
Ale ojciec powtórzy, bo ja nie zrozumiałam.
Dobrze. Nie dość nazywać się katolikiem, ale trzeba nim być przez postępowanie i życie. Błogosławiony...
Ojciec Święty Jan Paweł II też to mówił.
Na pewno... Ale to są też słowa księdza, błogosławionego księdza Ignacego.
Też, ale
Łopotowskiego.
Jan też powtarzał o tym. Tak, ojcze. Chciałam powiedzieć właśnie też, że jako młoda dziewczyna właśnie dostałam od sióstr naszych, które były w moim rodzinnym mieście, właśnie małą książeczkę o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Kempis. I właśnie ona mnie rozgrzała od zewnątrz, żebym po prostu zdecydowała się wstąpić właśnie do sióstr loretanek, które tę prasę szerzyły. I zresztą bardzo lubiłam druk i to mnie zafascynowało. Ta farba, ten zapach farby mnie pociągał, a zresztą bardzo pociągnął mnie ojciec założyciel, który był taki bardzo żywy i jak tutaj siostry mówiły starsze, że zanim wszedł na ambonę, to już mówił kazanie. Także ten mój temperament też właśnie też jakoś się zmobilizowałam i naśladowałam właśnie w tej gorliwości ojca założyciela.
Siostrą Melanio pozdrawiamy i dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Również dla siostry i nasze pozdrowienia dla wszystkich sióstr loretanek.
Siostro Melanio, pozdrawiam w imieniu całej pielgrzymki. Siostra jest znaną osobą, pątniczką warszawskiej pielgrzymki pieszej. Bardzo dziękujemy za piękną posługę przez propagowanie rzeczywiście książek, które tak licznie wychodzą przez wydawnictwo, które siostry prowadzą. No, dzisiaj... Drukowane niektórym szkodzi na cerę, jak ktoś powiedział, ale dobra lektura jest zawsze dobra i bardzo dziękujemy za tę piękną możliwość rzeczywiście pogłębiania swojej wiary przez wydawnictwo, które siostry loretanki prowadzą.
Na zegarach zbliża się godzina 23:00, na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, życie konsekrowane, dar i misja. Za chwilę odbieramy kolejne telefony. Tymczasem niech wybrzmi utwór Radość Twoja jest w nas. To hymn młodych osób konsekrowanych.
Ja aż tak różni. To przecież bracia, miłość jednego Ojca łączy nas.
Choć różne dary i posługiwania, to przecież ten sam Duch i jeden Pan.
Panie, pomóż nam dziś mocno wierzyć, że Ty jesteś z nami jak brat, jak przyjaciel, że pomimo złych dni, trudnych godzin i chwil, krzyż Twój zawsze zwycięstwo oznacza.
Ojcze, radość mi Jezu Ducha daj, by zaczyniać i miany ocalić Twój dar. Ojcze, miłość mi Jezu Ducha daj, aby radość Twoja była w nas. Ojcze, radość mi Jezu Ducha daj, by zaczyniać i miany ocalić Twój dar. Ojcze, miłość mi Jezu Ducha daj, aby radość Twoja była w nas. Aby radość Twoja była w nas.
Nie z posiadania, lecz ze spotkania miłość prawdziwa, radość rodzi się.
Pokój nam daje nie świata słuchanie, lecz zawsze wierne, święte słowo Twe.
Panie, pomóż nam dziś Twymi świadkami być, zanieść braciom Twą radość i miłość. By nie było już łez, by świat uwierzył, że na Golgocie się słowo spełniło.
Ojcze, radość mi Jezu Ducha daj, by zaczyniać i miany ocalić Twój dar. Ojcze, miłość mi Jezu Ducha daj, aby radość Twoja była w nas. Ojcze, radość mi Jezu Ducha daj, by zaczyniać winiany ocalić Twój dar. Ojcze, miłość mi Jezu Ducha daj, aby radość Twoja była w nas. Aby radość Twoja była w nas.
Radość Twoja w nas, hymn młodych osób konsekrowanych, to z drugiego kongresu młodych osób konsekrowanych w tym roku. We Wrześniu będzie właśnie trzeci kongres młodych osób konsekrowanych. Tak, tym razem w Krakowie. Dwa pierwsze odbyły się na Jasnej Górze, tym razem Kraków. 3 minuty po godzinie 23, a my odbierzmy na antenie Radia Maryja kolejny telefon. Bardzo proszę. Teraz i zawsze jest z nami ojciec, dyrektor.
Pozdrawiam serdecznie, mówię, słyszę siostry, słyszę ojca i po prostu pierwsze dziękuję, chciałem powiedzieć, wszystkim siostrom. Tak posługując w Radiu Maryja i tak jakoś będąc od początku z tą rzeczywistością Radia Maryja, telewizji Trwamy i tak dalej, doświadczam bardzo wiele takiej Bożej miłości. To się objawia szczególnie przez modlitwę sióstr. Gdziekolwiek widzę siostr, widzę dużo życzliwości i modlitwa, modlimy się od samego początku. Dlatego na ręce sióstr bardzo wielkie dzięki. Po prostu wielkie, nawet może nie wyobrażacie, jak to człowieka umacnia, jak wie, że ktoś się modli. I to jest największa życzliwość, powiedziałbym. Największa. I za to wielkie dzięki Ojcu też. Ojcu do Paulini, Matka Boża od samego początku, ojciec Zachariasz, ojciec Lubelski, tak w Polsce ojciec Kamil Szóstak. Także to były też takie pierwsze, takie bliższe relacje, powiedziałbym, takie bardzo takie przyjacielskie relacje z Paulinami, ale Paulini w Polsce, Paulini w Częstochowie amerykańskiej. Jakoś tak Maria, mówię, Maria, Radio Maria i Maria. Tak, ojcze, też wielkie dzięki za życzliwość, za modlitwę, za to, że jesteście. Za to, że jesteście. Jasna Góra to jest to pierwsze miejsce w Polsce. Tak, tak widzę w swoim życiu to. Tak. No i siostrom jeszcze raz, tym kontemplacyjnym siostrom. Myśmy zaczęli, zaczynali radio i od razu wiedziałem, że się modlą za nas siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji, a później te siostry. I to tak rośnie i kontemplacyjne, i kontemplacyjno-czynne, i habitowe, i bezhabitowe. No, musiałbym wymieniać bardzo dużo. Jeżeli to tylko może, tylko te siostry, które posługują. Od samego początku była taka siostra, ale wtedy była przełożoną. Siostra Benigna, daj prowincjalne siostry Nazaretanki tak odważnie przyszły posługiwać w Radiu Maryja. Wspaniałe siostry. Siostry Nazaretanki. Później te siostry Loretanki. Od początku. Siostra Andrzeja Biała i inne. Stefania. W każdym razie tutaj w Polsce i w Chicago posługują, ale tutaj bardzo mamy takie bardzo dobre relacje, taka współpraca, taka jak w bardzo bliskiej rodzinie, tak bym powiedział. Ja zresztą na siostry to patrzę, to są siostry, są osoby konsekrowane, ale to są nasze siostry. Nasze siostry. Wiadomo, że siostry zakonne, także te siostry, później siostry miłosierdzia od początku, taka siostra Urszula, piekarska. Ona biedna, teraz nie można z nią kontaktu nawiązać. Jaki to święty człowiek, jaki ofiar. Właśnie siostra miłosierdzia. Teraz siostra Anna. Tak. Siostra Teresa. Służka niepokalanej. I te przepisy wszystkie. Tyle miłości siostry Józefitki. Siostra, bardzo blisko siostra Leonila. Nie tylko w radiu. Ale tutaj, ile nam te siostry, jakie były zawsze uczynne, człowiek nie przychodził późno, czy tak, a ona jeszcze coś przygotowała do zjedzenia, tak? A myśmy nawet im dziękowaliśmy, ale może za mało nawet. Ale tak pamiętam o tych siostrach. Teraz siostry rodziny Marii. Pięknie, matka generalna. Takie życzliwe, bardzo życzliwe, tak jakoś oddane w sanktuarium. Przepraszam, że ja tyle mówię, ale to są te charyzmaty. Mówię i życzę wszystkim, żeby zachowali charyzmat. I byli normalni. Nie potrzeba, tak jak w duszpasterstwie, patrzy na parafię w Polsce, ale i poza Polską. Różne. Tam, gdzie jest taka pustynia bez Boga, przyjdzie kapłan wierzący, tak żywo, to jest taka szczególna, taka relacja jego z Panem Bogiem. Widać to po nim, nie jest jakieś niedziwaczne, to jest, ale taki, no można powiedzieć, żyje w zjednoczeniu z Panem Bogiem, przychodzi i zachowuje się normalnie, robi to, co do księdza należy. Nie robi żadnych sztuczek, za przeproszeniem. I parafia coraz bardziej żyje. Ludzie garnią się do tego kapłana i staje się tak i powstaje oaza na pustyni. Tak bym powiedział. Tak to widzę z mojej obserwacji już tych lat kapłaństwa. Zachować charyzmat. Tego życzę. I się nie bać. Jeszcze raz dziękuję za modlitwę. Bardzo dziękuję za modlitwę siostrom. za życzliwość, za współpracę wszelką. Na przykład siostry Antoninki, byłem tam na opłatku. Jakie kochane te siostry, Boże. Naprawdę, jesteście bardzo potrzebni. W ogóle tam, gdzie są siostry, są powołania do zakonów żeńskich, to dla mnie to jest test na żywotność taką wiary danej wspólnoty, danej parafii. Jeżeli są tam powołania takie, to znaczy tam jest głębokie życie religijne. Z Panem Bogiem taka zażyłość, tak. Tego życzę, no i powołań bardzo dużo, tylko mądrych, świętych. Pan Bóg da, jak my będziemy Jemu wierni i będziemy wierni charyzmatowi, mówię. Bez sztuczek żadnych, bez, żeby to się nie przekładało na takie światowe. Nieraz niektórzy tak myślą. Patrząc na Kościół, patrzę na Polskę, ale na różne kraje, powiedziałbym, staram się jak najszerzej patrzeć na to wszystko. I dlatego tak, w Polsce, Polska może jeszcze bardzo dużo dobrego zrobić. Są bardzo, tu są niezwykle potrzebni kapłani, siostry zakonne. No i cieszę się, że w pierwszy czwartek jest ta audycja, ta rozmowa. W pierwszy czwartek miesiąca, dzień, szczególny dzień modlitw powołania kapłańskie i zakonne. I takich życzę siostrom wszystkim. Dużo musiał wymieniać zakonów, ale już nie będę teraz. Na przykład myślę o Jadwiżankach na przykład. To przeróżne siostry. Czasem się zdarza, że przyjedzie siostra na wakacje i nam pomaga. Jakie to jest zachęcające. Pamiętam taka siostra Jadwiga, przyjechała ze Śląska kiedyś. Nikt tam nie gotował, nikt nie tego, tak żeśmy... A ta siostra przyjechała i nam przygotowała posiłki. Więc naprawdę to jest siostra, no po prostu. Ja miałem jedną siostrę, taką urodzoną, ale jak patrzę na siostrę, to widzę to moją siostrę, tylko te jeszcze są konsekrowane. Jak tak szczególnie oddane Panu Bogu, całym sercem Panu Bogu i ludziom. Bóg zapłać jeszcze raz, szczęść Boże i piękny program, tak się pobudza do refleksji, ale do wdzięczności też za to, że idziecie i służycie Panu Bogu i ludziom. To jest piękne i tak się przemienia świat. Bóg zapłać. I Ojcu Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, mówił ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk.
Ojcze dyrektorze, bardzo serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy za ciepłe słowa. Oczywiście one płyną i są skierowane do wszystkich, którzy oddają swoje życie Panu Bogu. Myślę, że godzi się kiedyś wymienić wszystkie zgromadzenia zakonne, żeńskie w Polsce, a jest ich ponad 100, dlatego to świadectwo życia sióstr jest przepiękne. Ja wspomnę tylko z mojej rodzinnej parafii, onego czasu było ponad 53 powołania do życia zakonnego. Były to siostry w większości bezhabitowe. Jakoś wychowywałem się w takim poczuciu, że to jest takie oczywiste i to świadectwo ich wiary było przepiękne. Ojciec wspomniał też o świętej pamięci ojcu Zachariaszu i jeszcze innych. I jeszcze jako młody chłopiec pamiętam z pielgrzymki też, jakie to było piękne, kiedy widziałem ojców redemptorystów na warszawskiej pielgrzymce pieszej, braci, którzy też pielgrzymowali, że to było takie budzenie też jakiejś wiary i świadectwo wiary i myślę, że w jakiś sposób też to owocuje w dniu dzisiejszym. Dlatego jesteśmy też wdzięczni, zobowiązani dziękować tym, którzy dawali to świadectwo wiary w swoim życiu zakonnym.
Życie konsekrowane, dar i misja to temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Spoglądamy na zegar, 14 minut po godzinie 23. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo, halo?
Halo, halo?
Tak, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja telefonuję z Tarnowa i chciałabym z okazji jutrzejszego Dnia Życia Konsekrowanego złożyć serdeczne życzenia, a także wyrazić swoją wdzięczność za modlitwę siostrom bernardynkom z Zakliczyna. Są to siostry z klasztoru klauzurowego. Znam siostry już kilka lat. Ich modlitwą powierzam wszystkie swoje intencje, radosne i trudne sprawy. Odwiedzam też czasem siostry. Zawsze wynoszę stamtąd ogromny pokój i radość tych sióstr. Są to naprawdę wspaniałe osoby. Życzę siostrom, aby wiernie trwały przy Chrystusie i były szczęśliwe i to szczęście dawały innym, tak jak robią do tej pory. Jeszcze raz szczęść Boże. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. A kto składał te życzenia? Możemy poznać imię?
Moje imię Małgorzata, ja dzwonię z Tarnowa.
Pani Małgorzata, Bóg zapłać. Pozdrawiamy panią serdecznie. I tak, i siostry Bernardynki. Czyżby to rodzina z siostrą?
Tak, to jest nasza rodzina. Naszych klasztorów w Polsce jest 9. Jednym właśnie z tych klasztorów sióstr Bernardynek są siostry, które mieszkają właśnie w Zakliczynie. I siostry są na pewno bardzo radosne, ponieważ my jako Zgromadzenie Świętego Franciszka z Asyżu, no, wydaje mi się, że staramy się być radosne i taką prostotę mamy w sobie. I też dlatego dużo ludzi przychodzi do nas i chcą się dzielić swoimi problemami. Chcą od nas nabrać takiej właśnie radości, żeby później iść i żyć tak po prostu po swojemu. Bardzo często przychodzą, mówią nam swoje problemy i wydaje mi się, że otrzymują od nas pocieszenie, otrzymują od nas jakieś wskazówki do dalszego życia. No a przede wszystkim za nich się później modlimy i za wszystkich tych, którzy przychodzą, którzy do nas piszą, którzy do nas dzwonią i proszą o modlitwę, na pewno się będziemy zawsze modliły.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo, halo.
Tak, prosimy.
Serdecznie mógł zapłać siostrą Bernardynką w Łodzi, nie tylko za to, że są, pomagają ludziom, wychowują dzieci oraz młodzież razem z Panem Bogiem i uczą, że można być szczęśliwym człowiekiem razem z Jezusem Chrystusem. Myślę, że to jest piękna rzecz. Te osoby duchowne prowadzą przedszkole i wychowują dzieci po chrześcijańsku, prowadzą młodzież, by pielęgnować tą wiarę w młodych ludziach. I chciałbym wszystkim życzyć osobom, które jutro obchodzą swoje święto, Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Najświętszej.
Mógł zapłać, a kto składał te życzenia?
Szymon.
Szymon, panie Szymonie, Bóg zapłać jeszcze raz. Pozdrawiamy pana, czyli pan zna siostry Bernardynki, tak?
Tak, tak. Bardzo dobrze.
O, proszę. Siostro.
Pozdrawiam Szymona. Bardzo, bardzo. Szymon jest jednym z uczestników naszej oazy franciszkańskiej. Jest animatorem i myślę, że dlatego nas bardzo dobrze zna, a również jest wychowankiem naszego przedszkola i był u mnie w grupie, więc dodatkowo cieszę się, że zadzwonił. Bardzo mi jest miło i myślę, że staramy się dać siebie wszystko i tym dzieciom w przedszkolu, którymi się opiekujemy, których chcemy przybliżyć do Pana Boga, jak i ich rodziców, którym również chcemy również ich przybliżyć do Pana Boga i tej młodzieży, z którą jesteśmy, z którą staramy się być w różnych ich sytuacjach. Może nie możemy zbyt często z nimi gdzieś wychodzić, ale swoim byciem z nimi, no myślę, że dajemy z siebie wszystko.
Pozdrawiamy jeszcze raz i odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Wszystkim zebranym w studiu życzę błogosławieństwa Bożego nieustannego i ze szczególnymi wyrazami podziękowania zwracam się do sióstr karmelitanek bosych w Poznaniu, które są po prostu nękane, tak w cudzysłowie mówię, prośbami o modlitwę i zawsze jest wysłuchanie we wszystkich prośbach, fizyczne dosłownie, czasem namacalne, a czasem duchowe, które spadają jak kropelka z rosy gdzieś z nieba, kiedy człowiek już jest w jakiejś takiej sytuacji beznadziejnej prawie, to przychodzi to ukojenie i uspokojenie i radość. Bardzo serdecznie życzę siostrom karmelitankom tej wytrwałości w pracy nad biednymi grzesznikami, którzy się zwracają o pomoc. Mówiła, przepraszam, jeszcze zwrócę się ze swoimi życzeniami do ojców karmelitów. A mówiła ze słowa
tatowa
świętej pamięci ojca Kasjana, który był w Usolu. Aha, i właśnie i siostry w Usolu pozdrawiam i ojców karmelitów w Usolu syberyjskim. Jeszcze raz wszystkiego dobrego od Bożej ręki.
Bóg złapać. Pani Zdzisławo, pozdrawiamy również panią. Dziękujemy za włączenie się w nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja również bardzo, bardzo gorąco pozdrawiam i życzę wszelkich błogosławień siostrom Bernardynkom. Jestem imienniczką Bernardyna z tej strony się kłania i myślę, że mam coś też w sióstr, bo bardzo, bardzo mam dużą cierpliwość do dzieci i obcych, i biednych, i brudnych, i tak zwanych zasmaranych. Nigdy mnie dzieci nie wyprowadzają z równowagi. Bardzo po prostu umie do nich dotrzeć. Pracuję w świetlicy przy parafii w akcji katolickiej. Bardzo mnie te zajęcia z nimi po prostu dają mi taką radość. Dzisiaj nawet o godzinę dłużej byliśmy, nawet nie zauważyłam, że ten czas nam się przedłużył. I myślę, że przy najbliższej bytności w Krakowie być może uda mi się zobaczyć i odwiedzić klasztor świętych Bernardynek w Krakowie. Szczęść Boże i życzę wszelkich błogosławień dla wszystkich, którzy po prostu są w służbie dla Pana Boga. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Bernardyno, pozdrawiamy i także dziękujemy za ten głos w naszym dzisiejszym spotkaniu na antenie Radia Maryja. 23 minuty już po godzinie 23. Czas, aby poczynić pewnego rodzaju także podsumowania naszego spotkania w temacie życie konsekrowane, dar i misja. Jak, drodzy, patrzycie na właśnie ten dar i jednocześnie misję. Można powiedzieć też za świętym Janem Pawłem II dar i tajemnicę. Jaką jest powołanie, jaką jest również życie konsekrowane. To może zaczniemy od siostry Emanueli.
Myślę, że jest to niesamowity dar i jeśli jest on przyjęty, to później człowiek czuje się zupełnie szczęśliwy. I to szczęście pomaga nam w naszym życiu, pomaga nam w tym, żeby kochać ludzi, żeby dawać siebie wszystko, bo zresztą idąc do klasztoru dajemy same siebie całkowicie. I bardzo ważne myślę, że jest tu to, abyśmy siebie zostawili na boku, żebyśmy zrozumieli, że są ważniejsze sprawy niż my sami. Jeśli zrozumiemy, że jest coś zupełnie ważniejszego, odnajdziemy wtedy swoją tożsamość, najgłębszą tożsamość, która polega na zdolności kochania. I ta zdolność powinna przyświecać naszemu życiu. I dzięki temu możemy czynić.
I siostro, kogo pozdrawiamy?
No myślę, że całą moją rodzinę, zakonną przede wszystkim, Czyli wszystkie siostry klauzurowe, a jest ich 1300 w Polsce. Ja myślę, że niektóre siostry słuchały tej audycji i bardzo, bardzo gorąco je pozdrawiam. Moje kochane siostry z Łodzi również bardzo, bardzo gorąco pozdrawiam. No, całą moją rodzinę, jak słyszę, to młodzież oazową, która również, którzy byli tutaj z nami razem i bardzo się cieszę, że również słuchali. I wszystkich tych, którzy z nami byli w tym czasie.
Tak, siostry Bernardynki się wspierają. Siostra tutaj Emanuela nie przyjechała do nas sama, przyjechała z siostrą Kingą, która jest tutaj oraz z nami, też ją serdecznie pozdrawiamy, i księdza Józefa, który siostrami przyjechał właśnie tutaj do Torunia.
Tak, myślę, że warto ich bardzo pozdrowić, dlatego że dzielnie nas tutaj wspierali, byli z nami i bardzo się cieszę, że przyjechaliśmy wspólnie.
Siostro Ernestyno.
Ja myślę, że jeżeli życie zakonne jest przeżywane jako dar, jeżeli ja odczytam to jako dar Pana Boga dla mnie, to i ja będę szczęśliwa i wszyscy, którzy mnie otaczają, będą z tego szczęścia korzystać. Myślę, że takim znakiem jest nasza radość z przynależności do Pana Boga i dzielenie się tą radością przeżywania konsekracji, przeżywania życia zakonnego, z czego i my jesteśmy szczęśliwe i inni, którzy nas otaczają.
I także poprosiłem o pozdrowienie.
Pozdrawiam szczególnie Matkę Generalną Rafałę i wszystkie siostry z naszego zgromadzenia, w sposób szczególny siostry ze wspólnoty w Brodnicy, księży z parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, moją rodzinę i wszystkich znajomych, którzy nas słuchali dzisiaj.
Pani Marto.
Ja mogę powiedzieć, że dla mnie dar powołania jest darem, ale też i tajemnicą, jako że jest to powołanie ukryte. A jak je przeżywać? Jeden z moich zaprzyjaźnionych księży salezjanów powtarza takie zdanie, że szczęśliwy się urodziłem i taki sam szczęśliwy chciałbym umrzeć. I myślę, że jest w tym jakaś myśl, żeby tak przeżyć swoje życie ukryte w świecie, że żeby rzeczywiście ludzie wokół nas widzieli, że jesteśmy szczęśliwi w tym swoim powołaniu, choć oni tego nie wiedzą.
Kogo pozdrawiamy?
Pozdrawiamy. No ja nie mogę pozdrowić swojej rodziny, ale pozdrawiam ten 1150 osób żyjących konsekracją w instytutach świeckich w całej Polsce i nie tylko. Na całym świecie jest nas około 30 tysięcy, więc pozwolę sobie w ten sposób i tych 30 tysięcy pozdrowić.
Ojcze Marku, życie konsekrowane, dar i misja.
To jest wielka łaska i dar, iż możemy być w zakonach, w zgromadzeniach, prowadzić życie konsekrowane i rzeczywiście tego się nie wyćwiczy, nie wytrenuje. To jest po prostu dar i myślę, że nigdy chyba do końca nie będę jakoś wyrazicielem swojej wdzięczności wobec Pana Boga za ten piękny podarunek, ale też przypominają mi się słowa świętej pamięci ojca Rostworowskiego, którego bardzo kiedyś lubiłem czytać. Mówi, tu jesteśmy po to, żeby bardzo ukochać ten świat, bardzo ukochać ludzi i w tych ludziach widzieć Boga, który jest obecny, a później mamy się to po prostu zabierać i wracać do domu, do ojca. I to jest bardzo, myślę, że ważne przesłanie. Też bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nam przekazywali wiarę, uczyli, wprowadzali w meandry życia duchowego. Jednocześnie też polecamy wszystkich, którzy modlą się o powołania. Myślę, że ten świat, jeżeli funkcjonuje, żyje, to właśnie dzięki pokornej służbie w życiu zakonnym, pokornej modlitwie, cichej, czasami niewidocznej, Ale Bóg to widzi i zapewne jakoś sowicie wynagrodzi. Dziękując za to wspólne spotkanie, pragnę pozdrowić również mój zakon Paulinów, ojca generała i współbraci w Warszawie. Życzyć błogosławieństwa Bożego dla wszystkich, którzy być może wahają się w odkrywaniu swojego powołania, może młodych ludzi. To jest naprawdę piękne powołanie i warto pójść za Chrystusem.
Bóg zapłać. Siostra Emanuela Pluskota, zakonna sióstr Bernadynek, siostra Ernestyna Szmyglewska, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, siostry służebniczki wielkopolskie, pani Marta, Instytuty Świeckie, przedstawicielka ochotniczki księdza Bosko oraz ojciec Marek Tomczyk Paulin byli naszymi gośćmi podczas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria. Życie konsekrowane, dar i misja. To temat, który podejmowaliśmy w przeddzień, a nawet pół godziny nas tylko dzieli przed dniem, w którym obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Czego życzyć osobom konsekrowanym? Życzmy sobie nawzajem, abyśmy byli coraz bardziej znakiem innego, Bożego świata. Tego serca życzmy sobie w przeddzień naszego święta. Bóg zapłać również radiosłuchaczom za współtworzenie, za udział, za słuchanie w dzisiejsze rozmowy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.